Robert Kościuszko. Niewidzialna gra. Część pierwsza. Znamie. Z klitki do pałacu. Sara szła ulicami dzielnicy królewskiej. Pałac królowej i jej służących znajdował się po drugiej stronie dzielnicy. Dziewczyna minęła kompleks stłoczonych ze sobą wielkich budynków i wreszcie stanęła przed jednym z nich. Była to trzykondygnacyjna budowla o solidnie zbudowanym parterze, wspartym na wysokim fundamencie, pokryta kolorowymi malowidłami i płaskorzeźbami przedstawiającymi tłumy ciężko pracujących robotników. Natomiast pierwsze i drugie piętro budynku utworzone były z rzędów kolumn podtrzymujących sklepienia. Na pierwszym piętrze kolumny miały barwę jasno-czerwoną, natomiast te najwyższe były koloru turkusowego. Do rezydencji nie wchodziło się zwykłymi drzwiami. Wstęp prowadził przez szerokie, stale otwarte wejście strzeżone przez uzbrojonych strażników. Zaraz za nim wnętrze zakręcało w prawo i z tego powodu do środka budynku nie można było zajrzeć z ulicy. Służąca królowej podeszła do wspaniale ubranego człowieka stojącego między strażnikami. Ukłoniła się uroczyście i powiedziała: – Panie mój, jestem Sara z dworu królowej. Zostałam zaproszona przez namiestnika Meszaka. Dziwnie uśmiechnięty odźwierny nie zdążył nawet odpowiedzieć, gdy zza jego pleców wyskoczył Michał, wołając: – Witam serdecznie pannę z królewskiego pałacu. Zapraszam na nasze salony. Chwycił ją za rękę i po chwili oboje zniknęli za wejściowym zakrętem. Dziewczyna pozwoliła się wprowadzić do wnętrza budynku i dopiero tu, zaskoczona tym niespodziewanym entuzjazmem gaśnicy, zawołała: – Wow, nieźle się zdążyliście urządzić przez tych kilka tygodni. To wszystko dostaliśmy już gotowe. Michał zrobił minę niewiniątka. Niezły domek, co? W takim przepychu mieszka u nas sama królowa. Ja mogę tam chodzić tylko wtedy, gdy mi pozwoli. Czy to wszystko jest naprawdę wasze?
Tak, powiedział król, gdy nam dawał ten dom. Przyszedł tu i osobiście wprowadził nas do środka, mówiąc, że to jego ulubiona rezydencja dla ulubionych namiestników.
Sara zaczęła rozglądać się po przestronnym parterze, który rzeczywiście wyglądał jak prawdziwy pałac. Na podłodze z drobniutkich kafelków ułożony był ogromny obraz przedstawiający rzekę. Jej brzegi były porośnięte wspaniałą roślinnością. Pływały po niej łodzie z wioślarzami i przeróżnymi ładunkami. Co kilka metrów na tej wspaniałej posadzce stały wielkie donice z bujną roślinnością. W jednym miejscu, wprost z podłogi, wyrastała potężna palma daktylowa. Ściany obszernej komnaty były obwieszone tarczami, pancerzami, mieczami, włóczniami i wszelką inną bronią. Gaśny doskoczył do jednego z wiszących łuków. Zdjął go wraz z napełnionym kołczanem. Wyjął strzałę, nałożył na cięciwę i naciągnął łuk.
– Zobacz, czego mnie nauczyli! – świsnęła cięciwa i strzała pomknęła, wbijając się głucho w pień palmy. Przyznasz, że to niezły strzał.
Lekko uśmiechnięta Sara wzruszyła tylko ramionami, po czym zawołała:
Hiciu, jakie słodkie kociaki!
Ku niej biegły cztery mruczące lamparciątka.
Skąd je macie?
Czy ich mama się nie denerwuje, że przyszły tu same?
Zaraz wrócą do mamy, nie będzie problemu. Uważaj na nie, umieją nieźle gryźć i drapać.
Niedawno koszmarnie mnie pochlastały.
Dziewczyna zaczęła głaskać pierwszego z nich po centkowanej sierści, a pozostała trójka naskoczyła na brata. Kotki tarmosiły się za uszy, kulały jeden przez drugiego i warczały niczym groźne lamparty.
Witaj, Saro! Zawołał z oddali jakiś znajomy głos. Dziewczyna wyprostowała się
i ujrzała na środku olbrzymiej komnaty wspaniały basen, a w nim szalejącego Azariasza. Niebieskie kafelki pogłębiały jeszcze wrażenie błękitu. Cztery fontanny w formie lwa, bawołu, konia i wielbłąda w narożnikach stale wlewały szerokie strumienie do środka basenu. Woda wylewała się z pysków zwierząt. Sara podeszła do basenu i zawołała – ależ wy tu macie raj! Wskakuj do basenu! – Nie, dziękuję – odpowiedziała służąca królowej, poprawiając jedwabny szal na ramionach. Michał zauważył, że towarzyszka jego przygód wygląda dziś jeszcze ładniej. Nie rozumiał dlaczego, ale podobały mu się biodra dziewczyny podkreślone długą suknią opinającą jej kształty, przewiązaną w wąskiej talii. Chłopak w ogóle nie znał się na strojach, ale ubrana w ten sposób Sara bardzo mu się podobała. – Skoro nie chcesz pływać, to mam do ciebie prośbę – zawołał Azariasz, wypluwając strumień wody. Na mój sygnał pchniesz w dół tę drewnianą rączkę wystającą z fontanny, dobrze? A po co? Spytała czujnie dziewczyna. No zobaczysz, co się stanie. A nie wpadnę do wody? Obiecuję, że nie. No dobrze, zgodziła się Sara i podeszła do wskazanej fontanny. Azariasz wypłynął dokładnie na środek basenu. Przez chwilę pływał na brzuchu, patrząc w dół pod wodę, jakby się upewniał, czy jest we właściwym miejscu. Potem położył się na plecach, rozpostarł szeroko ręce i nogi, a następnie zawołał – naciśnij rączkę! Dziewczyna pchnęła rączkę w dół i nagle spod powierzchni wody wytrysnęła prosto w Azariasza mocna fontanna. Jej siła była tak duża, że krzycząc z radości chłopak został wyrzucony w górę na jakichś 5 metrów, po czym skulony wpadł z powrotem do wody niczym bomba, rozpryskując ją we wszystkie strony. Sara z krzykiem odskoczyła od basenu, jednak kilka kropel zdążyło ją dosięgnąć. Chłopak podpłynął pod wodą i wynurzył się szczęśliwy niedaleko dziewczyny. – Nieźle się tu zabawiacie – stwierdziła. – Po ciężkiej pracy trzeba odpocząć – odpowiedział uśmiechnięty Azariasz. Michał znów chwycił dziewczynę za rękę i poprowadził ku schodom wiodącym na pierwsze piętro. Przez chwilę mogli porozmawiać swobodnie. Naprawdę szokująca różnica, szczególnie gdy wspomnę tę waszą małą, zapleśniałą klitkę. Sara wspomniała ich poprzednie mieszkanko. Super wam się tu powodzi, normalnie elita. Tak, na początku nie mogłem zajarzyć, kim tak naprawdę się staliśmy. Okazało się, że Nabuchodonozor zrobił z nas prawdziwych ministrów. Myślałam, że tylko zastępujecie Daniela. Słyszałam, jak król mówił wtedy do Belteszasara, że macie mu jedynie asystować. Jedynie asystować, dziewczyno. Dla mnie takie asystowanie to już za wiele. Przecież w moim świecie chodziłem zaledwie do gimnazjum. Wasze gimnazjum to więcej niż tutejsze uniwersytety. No może i tak, ale Daniel poprosił króla, abyśmy to my przejęli wszelkie obowiązki związane z zarządzaniem Babilonem. On chciał zostać jedynie przełożonym nad mędrcami królewskiego dworu. No i co na to Nabuchodonozor? No zgodził się. Powiedział, że skoro Daniel nam ufa, to on też. Oboje weszli na pierwsze piętro. Tu czuć było atmosferę pracy. Niedaleko od nich stał wielki marmurowy stół, na którym Hananiasz podpisywał dokumenty. Pisał zaostrzonym patyczkiem na dziwnym, grubym papierze, rozwiniętym z rulonu. Obok stał jakiś skurczony mężczyzna, cierpliwie czekając na podpis. – Nie przeszkadzajmy im – zasugerował Michał półgłosem. – To już ostatnie podpisy na dziś. Chodź na górę. Wchodząc po schodach, Gaśny znów mówił swobodnie. Najtrudniejsze jest chyba to, że my jesteśmy o wiele młodsi od wszystkich innych urzędników, którzy nam podlegają. I co, nie słuchają się was? Nie, no słuchają. Niechby tylko spróbowali się zbuntować. Król pourywałby im łby razem z tymi perukami. Jedynie czuć, że mocno nam zazdroszczą. No, to chyba normalka w takiej sytuacji. No chyba tak, ale kiedyś mogą ruszyć do ataku przeciwko nam. Przynajmniej tak twierdzi Azariasz. Oboje weszli na drugie piętro. Stanowiło ono część sypialną domu. Nie było tu widać żadnych łóżek, tylko grube dywany i stosy miękkich poduszek oraz zwisające długie zasłony oddzielające od siebie poszczególne sypialnie. Daniel wciąż nam powtarza, że nie możemy dopuścić, aby nasze serce zrosły się z tymi bogactwami i zaszczytami i że nie wolno nam się sprzedać królowi za te wszystkie tytuły. No właśnie, a gdzie Daniel? Wyjechał. Król wysłał go gdzieś w jakiejś ważnej sprawie. To mówiąc, Michał uśmiechnął się tajemniczo. Mamy dla ciebie niespodziankę, ale ona jest jeszcze wyżej. To coś jest jeszcze nad tym piętrem? Zdziwiła się Sara. Tak, i to coś bardzo fajnego.